Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rząd zakończył pracę nad przyszłorocznym budżetem. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Jest to budżet, który wpisuje się w politykę społeczną oraz rozwojową inwestycyjną, powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Szef rządu dodał, że u jego źródeł stoją prowadzone z ogromnym sukcesem działania uszczelniające system podatkowy. W projekcie ustawy zabezpieczono środki m.in. na programy Rodzina 500+, leki dla seniorów oraz podwyżki dla tzw. budżetówki. Wydzielono także fundusze na drogi lokalne czy program termomodernizacji. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Polska ma najwyższy wzrost gospodarczy wśród kilkudziesięciu państw członkowskich. W tym kontekście szef rządu podkreślił, że potwierdza to dobre współdziałanie gospodarki i społeczeństwa.
To bardzo cieszy. To oznacza, że nasz model gospodarczy, taki gospodarczo-społeczny, że to, co podkreślamy, że państwo i społeczeństwo jest pewną jednością, ale też gospodarka i społeczeństwo są też jednością, że to działa, że rzeczywiście my mamy coraz większe zaangażowanie naszych przedsiębiorców i przede wszystkim też ludzi, w pracowników, w wzrost gospodarczy. I ludzie, rodziny, pracownicy czują, że są też beneficjentami, że korzystają z tego budżetu.
W myśl projektu ustawy budżetowej na 2019 rok dochody państwa wyniosą blisko 387 miliardów złotych, a wydatki blisko 415,5 miliarda złotych. Deficyt nie przekroczy tym samym 28,5 miliarda złotych. Według planów deficyt sektora finansów publicznych ma wynosić 1,8% PKB. Resort finansów przyjął m.in., że dynamika PKB wyniesie 3,8%, inflacja 2,3%, a konsumpcja indywidualna w ujęciu nominalnym wzrośnie o 5,9%. Trwający 27 lat pontyfikat świętego Jana Pawła II wpłynął na Kościół i struktury społeczne nie tylko w Polsce, ale na wszystkich kontynentach. To wniosek płynący z międzynarodowej konferencji pod tytułem Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat? Konferencja odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.
W tym roku przypada 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Prelegenci z Polski, ale także całej Europy, Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej wskazywali na wpływ, jaki miał święty Jan Paweł II na poszczególne dziedziny życia. Podkreślono m.in., że dzięki świętemu pogłębiony został kult Matki Bożej Fatimskiej, a także zmienił się charakter pielgrzymek papieskich. Jan Paweł II wysłał mocny sygnał wsparcia dla krajów uciemiężonych przez komunizm. Mówił głośno o zagrożeniu, jakim jest ten totalitaryzm. Nawoływał rządzących do opamiętania. O tym, jak ojciec święty Jan Paweł II ukształtował polskie społeczeństwo, mówił senator profesor Jan Żaryn.
Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II był wiodący na odzyskanie przez Polskę niepodległości i to przede wszystkim należy analizować przez pryzmat przebiegu i skutków kolejnych trzech pielgrzymek do Polski janowo-pawłowych w 79, 83 i 87 roku. To wszystko jest pewnego rodzaju dziedzictwem, które dzisiaj podlega przez historyków analizie i bez wątpienia jesteśmy w gronie fachowców zgodni, że Jan Paweł II bez wątpienia był tym, który swoim autorytetem, swoją pozycją, swoim pontyfikatem przyczynił się do tego, że jesteśmy wolnym i niepodległym narodem.
Wśród zaproszonych gości był profesor Pablo Pérez López z Uniwersytetu w Hiszpańskiej Nawarze. Prelegent poruszył temat wpływu świętego na społeczeństwa Europy Zachodniej.
I think that the essential change in the Western world was
Najistotniejszą zmianą w Europie Zachodniej, jakiej dokonał święty Jan Paweł II, było uświadomienie ludziom, że sekularyzacja to poważne zagrożenie dla cywilizacji, że bez religii i duchowości zmierzamy w bardzo niebezpiecznym kierunku dla narodów, dla naszych społeczności i że z tego powodu musimy przewartościować nowoczesny styl życia i być zdolnymi do zatrzymania materializmu, który zaczyna rządzić naszym życiem.
Stop the way to the materialization of our lives.
Konferencję zorganizowało Centrum Myśli Jana Pawła II, a już 16 października obchodzić będziemy 40. rocznicę wyboru świętego Jana Pawła II na papieża. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Ogólnej do Spraw Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Dyskutowano m.in. na temat połączeń infrastrukturalnych, drogowych i energetycznych w rejonie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. środkowoeuropejskiej na osi północ-południe. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz ministrowie infrastruktury Andrzej Adamczyk i energii Krzysztof Tchórzewski. Zgromadzonych powitał szef niższej izby parlamentu Marek Kuchciński. Wyraził zadowolenie z faktu, że wokół inicjatywy powstają nowe koncepcje.
Ja się bardzo cieszę, że wokół niej powstało wiele innych, jak towarzysząca jej Grupa Wyszehradzka, czy Program Partnerstwa Wschodnie, czy Europa Karpat, a więc widać wyraźnie, że poszukujemy jak najlepszych odpowiedzi, recept na wyzwania, które przed naszymi państwami, społeczeństwami i narodami stoją. Myślę, że inicjatywa środkowoeuropejska w tym względzie również spełni swoje zadanie. Bardzo chętnie będziemy korzystać z Państwa wniosków i uwag dotyczących rozwoju całej Europy Środkowej i Wschodniej.
Inicjatywa Środkowoeuropejska to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Jej początki sięgają 1989 roku. Polska jest członkiem ugrupowania od 1991 roku. We współpracę w ramach inicjatywy ze strony Polski zaangażowane są m.in. urzędy, instytucje rządowe, parlament uczestniczy w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego, a także na przykład uczelnie. Polityka niemiecka, czyli Unii Europejskiej w stosunku do rządu PiS-u jest agresywna. W interesie przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny jest utrzymać ten stan rzeczy, powiedział profesor Mieczysław Ryba, politolog. Schetyna spotkał się w poniedziałek z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Politycy rozmawiali o unijnym budżecie, środkach europejskich dla samorządów czy Nord Stream 2. Wizyta szefa największej partii opozycyjnej w Polsce zbiegła się także z decyzją Komisji Europejskiej o skierowaniu wobec naszego kraju wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa ma związek z ustawą o Sądzie Najwyższym.
Wiemy, że bez Berlina Unia Europejska nie zmieni kursu w stosunku do Polski. Dla Schetyny do wyborów parlamentarnych jest to korzystne, w związku z czym te gesty takie ciepłe w stosunku do Berlina, który ma problemy z Amerykanami w aspekcie Nord Stream 2, jest zachęcaniem tychże Niemców do tego, ażeby utrzymali ten kurs, który Platforma zdefiniowała dla siebie jako korzystny.
Profesor Mieczysław Ryba dodał, że Grzegorz Schetyna kontynuuje politykę byłego premiera Donalda Tuska, który został wynagrodzony stanowiskiem szefa Rady Europejskiej. A nowe działania Komisji Europejskiej wobec polskiego rządu zauważyły niemieckie media. Prasa napisała o nowej jakości w sporze o tak zwaną reformę sądownictwa. Podkreśla też wagę sprawy dla całej Unii Europejskiej i kwestię podporządkowania się orzeczeniu unijnego Trybunału. Polska Grupa Lotnicza wybuduje bazę serwisową dla samolotów pasażerskich na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa, napisał jeden z dzienników. Pierwszy etap inwestycji to budowa hangaru, w którym będzie można obsługiwać dwie maszyny jednocześnie. Chodzi na przykład o szerokokadłubowe samoloty typu Boeing Dreamliner. Budowa ma zostać zakończona w przeciągu maksymalnie 3 lat. Inwestycja pochłonie około 100 milionów złotych. W tej kwocie mieści się już koszt zakupu ziemi. Pod projekt zarezerwowano 3 hektary rzeszowskiego portu lotniczego. Ten projekt to szansa dla rozwoju województwa podkarpackiego, powiedział Rafał Milczarski, prezes Polskiej Grupy Lotniczej.
Jest to region, w którym dzięki bardzo dobremu strategicznemu zarządzaniu przez dobrych gospodarzy udało się koncentrować rozwój tego regionu na awiacji, stąd nazwa Dolina Lotnicza. Jest tam wiele międzynarodowych przedsiębiorstw globalnych, które mają tam swoje zakłady wytwórcze. Ja wielokrotnie rozmawiałem z prezesami tych spółek globalnych właśnie, czy to silnikowych, czy komponentów silnikowych. Słyszałem, że te zakłady w Polsce właśnie na Podkarpaciu, w Dolinie Lotniczej, to są najlepsze zakłady całej sieci zakładów, które te firmy posiadają. No więc decyzja jest po prostu rozsądna. Idziemy tam, gdzie jest skupisko, gdzie jest klaster lotniczy.
Polska Grupa Lotnicza ma zapewnione dofinansowanie na budowę bazy z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w wysokości 47 milionów złotych. List intencyjny w sprawie budowy bazy serwisowej został już podpisany. Zatrudnienie znajdzie w niej około 300 osób. Ojciec Święty Franciszek zakończył we wtorek podróż apostolską po krajach nadbałtyckich, Litwie, Łotwie i Estonii. Do Rzymu odleciał z lotniska w Tallinie. Najważniejszym punktem wizyty w Estonii była Eucharystia na Placu Wolności, której przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec Święty. Papież nawiązał do trudnej historii narodów nadbałtyckich i walki przodków o wyzwolenie. Nie zdobyliście waszej wolności po to, aby teraz stać się niewolnikami konsumpcjonizmu, indywidualizmu lub pragnienia władzy, powiedział Ojciec Święty.
Bóg zna nasze potrzeby, te, które często ukrywamy za pragnieniem posiadania. Także naszą niepewność, przezwyciężaną przez władzę. To pragnienie, które mieszka w nas, w sercu ludzkim. Jezus w Ewangelii, którą wysłuchaliśmy, w niej zapchęca nas do przezwyciężenia tego pragnienia, do spotkania z Nim. To On nas może zaspokoić, wypełnić nas pełnią właściwą owocności swej wody, jej czystością, swoją przemożną siłą. Wiara to także zrozumienie, że On żyje i nas kocha.
W każdym z krajów Ojciec Święty Franciszek spotkał się z prezydentami i przedstawicielami rządów oraz młodzieżą. Jednak to wizyta Ojca Świętego w Estonii miała szczególny wymiar. 75% obywateli tego kraju deklaruje się jako niewierzący. Katolicy stanowią około 0,5% tamtejszej ludności. A poszczególne punkty papieskiej wizyty w trzech krajach nadbałtyckich, Litwie, Łotwie i Estonii, transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prochy admirała Józefa Unruga wracają do Polski. W porcie wojennym w Breście odbyła się ceremonia odprowadzenia szczątków dowódcy i jego żony Zofii na pokład fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko. Stamtąd ruszą do Gdyni. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 i 2 października. Prochy admirała i jego żony spoczną w kwaterze pamięci na gdańskim cmentarzu Marynarki Wojennej. Na uroczystości sprowadzenia szczątków Józefa Unruga do Polski przybyli do Francji m.in. przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Swój list do uczestników ceremonii skierował też prezes IPN dr Jarosław Szarek. Wiceadmirałowi Józefowi Unrugowi należy się honorowy hetmański powrót, napisał szef IPN. List odczytał jego zastępca Mateusz Szpytma.
Admirał Józef Unruk nie wrócił po wojnie do zniewolonej przez komunistów Polski. Uniknął w ten sposób bezpośrednich represji, a najpewniej śmierci z rąk stalinowskich zbrodniarzy. Nie uniknął jednak dramatycznego losu wygnańca z ojczyzny. Zamiast uznania zasług, zamiast zaszczytów i spokojnego życia w Polsce, której tak wiele poświęcił, musiał tułać się w obcych stronach. Jego ojczyzna była i jest tam, nad Wisłą i Bałtykiem. To bardzo dobrze, że wraca do nas. Dobrze, gdyż admirałowi należy się ten honorowy, admiralski, hetmański powrót.
Józef Unruk urodził się w 1884 roku niedaleko Berlina. Podczas I wojny światowej służył w cesarskiej marynarce wojennej. W 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu kapitana marynarki. Admiralski awans otrzymał w 1932 roku. W 1939 roku dowodził obroną Wybrzeża, które poddało się jako jedno z ostatnich miejsc. Józef Unruk żył na emigracji w Wielkiej Brytanii i Francji. Zmarł w 1973 roku. Były to wiadomości w Radiu Maryja.